kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek zapraszam na rozmowę z ministrem do spraw Unii Europejskiej, Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem. Dziś wyjątkowo w Poznaniu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Miło mi z panem spotykać się na Berwińskiego w Poznaniu.
Na Berwińskiego, no ale niestety nie uciekniemy od wielkiej polityki do Europy. Chciałoby się o Poznaniu porozmawiać, a ja będę niestety o KPO dusił.
Dlatego, no, może chociaż trochę zdążymy o Poznaniu.
To może na koniec spróbuję dla pana znaleźć taki fragmencik, chociaż też pewnie związany z KPO w jakiejś mierze. Dziś wszystko do tego prowadzi. W tym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że jest szansa na to, że w ciągu tych paru dni sprawa nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie wreszcie ostatecznie załatwiona. Podziela pan to przekonanie?
No, taki jest plan, aby proces legislacyjny już ostatecznie w parlamencie w tym tygodniu rzeczywiście zamknąć. Oczywiście później będziemy oczekiwać na decyzję pana prezydenta. Natomiast dzisiaj odbywa się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości po południu. Ja już będę w Warszawie, tam rozpatrywane poprawki Senatu. Ja od początku mówiłem o tym, że wprowadzanie daleko idących poprawek jest ryzykowne i niewskazane.
Jak poprawek 14, Senat.
Tak, jeszcze jak spojrzałem w treść tych poprawek, no to jakby jestem podwójnie przekonany, że byłoby złym pomysłem przyjmowanie ponieważ one są po pierwsze w części niekonstytucyjne, po drugie zbyt daleko idące, po trzecie wreszcie mogłyby zburzyć kompromis z Komisją Europejską. Natomiast w kolejnych dniach już na posiedzeniu Sejmu będą te poprawki rozpatrywane na posiedzeniu plenarnym. Mam nadzieję, że zostaną odrzucone.
A miał pan taką sytuację, kiedy pan obejmował resort, że premier powiedział: ministrze Szynkowski, musisz odblokować to, przełamać ten impas, ale każdą możliwą drogą, każdą metodą, każde wyjście jest po to, żeby przyjąć KPO.
W pierwszej części zdania, to może nie na samym początku, ale krótko po objęciu rzeczywiście nowej funkcji, premier powierzył mi takie zadanie jako priorytet na najbliższe tygodnie. Wówczas to byłaby druga połowa października, ale to nie było zadanie za wszelką cenę. To jednak było zadanie określone w ramach odpowiednich granic, których nie wolno przekroczyć, w ramach pewnego mandatu miasta określonego i w ramach tego mandatu negocjowaliśmy.
Dlatego o tym mówię, ponieważ tak się zastanawiam, jak daleko sięgają pańskie możliwości jakby ustaleń z Komisją Europejską. No bo te poprawki Senatu, pan mówił, że znacząco odbiegają od tych ustaleń. Pytanie, czy one mimo wszystko nie są bliższe Komisji Europejskiej, dlatego że tam, no, opozycja je troszeczkę, to jest jak copyright by opozycja. No to skoro opozycja je wprowadziła, to Bruksela powinna być w takim razie zadowolona, bo raczej sprzyja tej narracji, która jest przez opozycję mówiona w sprawie Sądu Najwyższego, nowelizacji, niezależności sędziów i tak dalej, i tak dalej.
Na tym polega właśnie pewna delikatność tego kompromisu, że jest to kompromis, który z jednej strony zaakceptowała Komisja Europejska, a z drugiej strony wydaje się, że w polskim parlamencie, mam też nadzieję, chociaż to jest autonomiczna decyzja pana prezydenta, ale że również u prezydenta zrozumienie znajdą argumenty, które przedstawiamy, prezentując ten projekt ustawy. Wprowadzenie poprawek niektórych zaproponowanych przez Senat, a wcześniej proponowanych w Sejmie, owszem, mogłoby, jak się wydaje, zostać, choć trzeba by to było sprawdzić, zaakceptowane przez Komisję Europejską jakby wtórnie, następczo, ale to już wydłużyłoby proces. Natomiast na przykład jest pewne, że takie poprawki naruszałyby prerogatywy prezydenta. Są takie poprawki dotyczące abstrakcyjnego testu niezależności, żeby można było go nie w konkretnej sprawie prowadzić tak, jak proponujemy, tylko abstrakcyjnie. To w sposób oczywisty, w mojej opinii, narusza prerogatywy prezydenta i jest niekonstytucyjne. Więc co z tego, że nawet Komisja Europejska w tej sprawie wypowiedziałaby się pozytywnie, jak taka poprawka nie dawałaby szans na przeprowadzenie tego projektu?
To jeszcze o Komisji Europejskiej. Czy wy macie takie konsultacje cały czas? Na przykład załóżmy, że ta poprawka opozycji zostaje teraz uchwalona, no i idziecie z tym do Brukseli. I mówicie, tak ona wygląda w tym momencie. Czy to jest możliwe do zaakceptowania przez Komisję Europejską? Czy taki kamień milowy byłby wtedy usunięty, zatwierdzony?
Jesteśmy w regularnym kontakcie z Komisją Europejską. No po to jest minister do spraw Unii Europejskiej, żeby wykonywał swoje zadania. Jednym z tych zadań jest kontakt z instytucjami europejskimi. Więc tak, oczywiście jesteśmy tutaj w kontakcie, ale no nie jest tak, że konsultujemy każdą poprawkę i każdy krok legislacyjny z Brukselą. No, czy nie jest tak, że piszemy, że tak powiem, ustawy wspólnie z Brukselą, co niektórzy mówili, czy niektórzy nawet mówili, że w Brukseli pisano dla Polski Polski tę ustawę. To jest oczywiście wszystko nieprawda. Nasi negocjatorzy, nasi prawnicy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów proponowali pewne warianty. Te warianty były oceniane przez instytucje europejskie i praca w takim trybie no, jest czymś nie tylko normalnym, ale pozwala dać szansę, że nie będzie jakichś opóźnień związanych z tym, że na przykład na którymś momencie będzie jakaś niespodzianka, że Komisja Europejska powie, a ta sprawa jest nam nagle dla nas nowa i w związku z tym my jej nie akceptujemy.
No tak, ale my mówimy Komisja Europejska, tak jakby to było jedno ciało. Tam wiadomo, są różne głosy, różne twarze, różni komisarze unijni. Jest komisarz do spraw sprawiedliwości, Didier Reynders. Pan się z nim spotykał, ma z nim kontakt. Czy to jest na przykład z jego strony, do takiej wersji, jaką wy ustaliliście, jest akceptacja? To jest człowiek, który mówi tak, on raczej był krytyczny wobec tego, co się w ostatnich latach działo w polskim sądownictwie. Jeżeli on to akceptuje, no to ja domyślam się, że być może to w takim razie jeden z tych takich największych krytyków, jeżeli akceptuje, no to jest szansa na uchwalenie tego.
Tak, to był nasz główny partner do rozmowy. Komisarz Didier Reynders, komisarz zajmujący się sprawami sprawiedliwości, był naszym głównym adwersarzem, ale też spotykałem się z panią komisarz Werą Jurową, spotykałem się z szefem gabinetu przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen. W związku z tym prowadziliśmy rozmowy szerzej, aczkolwiek rzeczywiście no, kompetencyjnie za tą sprawę odpowiada Didier Reynders i to on także oceniał jako i także prezentował na forum komisji pod ocenę komisji ten wariant ustawy, który został oceniony pozytywnie.
Przepraszam, że tego słowa użyję, ale jesteście właśnie z Reindersem dogadani, można tak powiedzieć, kolokwialnie.
Tak,
na tę wersję.
To był nasz partner do korespondencji, ale pan komisarz Reinders poddał pod ocenę całej komisji ten projekt ustawy i cała komisja ten projekt oceniła pozytywnie.
Panie ministrze, nie ma pan niekiedy takich zawahań, czy ta gra jest warta świeczki? Dlatego, że z jednej strony jest mowa o tym, że to są oczywiście solidne środki, ale bez nich się nie zawali budżet. To są pańskie słowa. A z drugiej strony no, pojawiają się wątpliwości o chociażby kwestię tego, jak będzie wyglądała nasz ustrój sądowniczy po tych poprawkach, te testy bezstronności, że jest sporo głosów, które mówią, że to może nam zdewastować cały ten system, opóźnić podejmowanie decyzji, wyroków. Inwestorzy mogą się poczuć niepewnie w tej sytuacji prawnej, kiedy wyroki mogą być kontestowane. Dużo jest tych głosów także po stronie prawicy szeroko rozumianej.
Co do drugiej kwestii, ja się nie zgadzam. Nie uważam, że w projekcie ustawy są rozwiązania, które by niosły tego rodzaju niebezpieczeństwo. Ja dzisiaj krytycznie oceniam funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Uważam, że to jest jedna z tych rzeczy, która nie w pełni udała się Zjednoczonej Prawicy, czyli reforma wymiaru sprawiedliwości. Nie jest tak, że nic się nie udało, ale jednak te znaczące elementy, które mieliśmy zaplanowane, się nie udały. Dzisiaj wymiar sprawiedliwości nie jest w kondycji satysfakcjonującej, ale ja nie zajmuję się wymiarem sprawiedliwości, natomiast konsultowałem to z ludźmi, którzy zajmują się tą sprawą i zapewniają mnie, że no to nie wprowadzi jakichś turbulencji do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości daleko idących, że są jednak bezpieczniki zawarte w tym projekcie ustawy, to po pierwsze. Odpowiadając z kolei na pierwsze pytanie pana redaktora, rzeczywiście jest tak, że Krajowy Plan Odbudowy stał się jakimś takim symbolem. Trochę powyżej, że tak powiem, jego znaczenia rzeczywistego dla budżetu, bo dzisiaj otrzymujemy środki z budżetu głównego Unii Europejskiej. W połowie tygodnia będziemy mówić o tym, jaka jest perspektywa otrzymania kolejnych środków z budżetu głównego. To są zdecydowanie większe środki niż to, co będziemy z Krajowego Planu Odbudowy otrzymywać. I Krajowy Plan Odbudowy rzeczywiście w takim normalnym świecie byłby oceniony jako ważne źródło zewnętrzne. Mhm. U nas wokół tego koncentruje się dyskusja w ostatnich miesiącach, ale skoro już tak jest, to inwestorzy również temu klimatowi ulegają. I również wszyscy, którzy patrzą, czy w Polsce zainwestować, patrzą na KPO jako ważny punkt odniesienia, więc
taki
my nie powinniśmy teraz...
Tak? Czy jest sytuacja ekonomiczna taka, że można powierzyć swoje środki? Tak,
tak
to ma wyglądać?
Dokładnie tak. No, oprocentowanie obligacji...
samospełniające się proroctwo nastąpiło, można powiedzieć.
Tak to działa często w ekonomii, tak? Że taki, jaki jest klimat na rynku, to niekoniecznie ma zawsze to uzasadnienie twarde ekonomiczne, tak tylko też zależy od nastroju, prawda? W połowie października ten nastrój, kiedy KPO było daleko, był taki, że oprocentowanie obligacji mieliśmy 9%. Dzisiaj to oprocentowanie obligacji mamy około 6%. On się znacząco poprawił. Mhm. Jeżeli byśmy pozyskali KPO, pewnie będziemy mieli 5% lub mniej. Więcej środków też inwestycyjnych napływających za KPO, to jest ta dodatkowa wartość dodana.
Panie ministrze, Nie boicie się troszeczkę tego, że Komisja Europejska potem powie, dobrze, spełniliście ten warunek, to teraz będzie kolejny, jeszcze kolejny, jeszcze kolejny. Już raz była taka nieformalna zgoda ze strony Ursuli von der Leyen. Jacek Saryusz-Wolski, eurodeputowany, zwraca na to uwagę, że możemy po prostu zostać po raz kolejny, jak on się wyraził, oszukani. Możemy tych środków nie dostać, bo pojawi się kolejna górka, do której będzie trzeba się dążyć, wspinać na kolejny szczyt wyznaczony przez Brukselę.
Oczywiście ja rozumiem, że można mieć tego rodzaju obawy, biorąc pod uwagę doświadczenia z przeszłości, ale dlatego też wyciągnęliśmy pewne wnioski z przeszłości. Tym razem już tutaj konkretny projekt był poddany pod ocenę Komisji Europejskiej, co jest potwierdzone także korespondencją. To jest oczywiście nie jedyny warunek. Wiemy, że jest jeszcze w toku procesu legislacyjnego ustawa wiatrakowa.
No
teraz będzie kolejne czytanie w tym tygodniu w Sejmie ustawy wiatrakowej, więc nawet jeżeli zakończymy pracę nad ustawą o Sądzie Najwyższym, to jeszcze będziemy czekali na efekty prac nad ustawą wiatrakową, ale z dialogu z Komisją Europejską wynika, że te dwie ostatnie kwestie są tymi najpoważniejszymi w tej chwili, które stoją przed Polską do wypełnienia.
Ustawa o Sądzie Najwyższym i ustawa wiatrakowa.
Dokładnie,
te dwie
tak.
rzeczy. A, bo jeden z polityków PiS-u prominentny powiedział mi, bo wiesz co, bo my zostaniemy z tą ustawą jak Himmelsbach z angielskim, tak naprawdę. I w tej sytuacji może jednak trzeba mieć jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Takie, żeby to zostało potwierdzone oficjalnie, żeby najlepiej Bruksela po prostu wyszła, powiedziała, bo na razie to pan mówi, że to jest zaakceptowane, że to jest ustalone. Może ktoś rzeczywiście z drugiej strony powinien wyjść i powiedzieć, tak, na takie ustalenia się umówiliśmy, to wypełnia kamienie milowe.
Komisarz Didier Reynders zabrał publicznie głos na początku stycznia, odnosząc się pozytywnie do tego projektu ustawy. Natomiast Komisja Europejska też działa w ramach procedur. My uzyskaliśmy bardzo wiele, bo Komisja nie ma żadnej takiej wstępnej procedury formalnej oceny tego rodzaju projektu. W związku z tym my wymogliśmy na komisji, biorąc pod uwagę też te wcześniejsze doświadczenia, taką ocenę. Natomiast w tryb formalnej procedury Komisja Europejska wejdzie po złożeniu wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy i wówczas może formalnie to ocenić. Natomiast skoro mamy te wcześniejsze zapewnienia, to zakładamy, że tutaj Komisja Europejska też nie skompromituje się nagle, kwestionując swoje wcześniejsze deklaracje.
Panie ministrze, a Pałac Prezydencki, czy tutaj macie też jakieś konsultacje poczynione, że ta wersja jest wersją, którą prezydent podpisze? Bo ja z Pałacu Prezydenckiego na razie, no premier nawet Mateusz Morawiecki mówi, kto wie, co może zrobić prezydent. W ubiegłym tygodniu tak się wypowiedział na ten temat, czyli trochę też nie wiadomo.
Nie wiemy w tej chwili, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Staraliśmy się w toku rozmów z przedstawicielami pana prezydenta oraz samym panem prezydentem przedstawiać nasze argumenty wyjaśniające wątpliwości, które były zgłaszane przez pana prezydenta. Czy ostatecznie po przyjęciu ustawy przez parlament pan prezydent uzna, że przedstawiane przez nas argumenty go przekonały, czy częściowo go przekonały, czy go nie przekonały, no to pozostawiamy tą decyzję panu prezydenta.
A próbujecie rozmawiać, gdzieś tam sądować i spotyka się pan też gdzieś w kancelarii prezydenta, no bo to też, bo jeżeli to byłoby trochę dziwne, gdyby się udało z Brukselą ustalić, to zresztą co pan powiedział, a pan prezydent powiedziałby basta.
Mieliśmy taki czas intensywnych rozmów. W pewnym momencie pan prezydent jasno dał do zrozumienia, że oczekuje na zakończenie procesu legislacyjnego w Sejmie. Wówczas będzie podejmował się oceny projektu ustawy. W związku z tym my w tamtym okresie skoncentrowaliśmy się już na pracach legislacyjnych. Koncentrujemy się na ich dokończeniu w tym tygodniu. Pan prezydent zna wszystkie nasze argumenty. Jesteśmy oczywiście do dyspozycji, gdyby chciał jeszcze dodatkowo, że tak powiem, pewne kwestie z nami wyjaśnić.
Panie ministrze, to na koniec Poznań w takim razie zapytam, ale w kontekście KPO, dlatego że była taka próba uchwalenia pewnego takiego poparcia Rady Miasta dla starań o środki z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy. Nie udało się wypracować kompromisu w tej sprawie. Opozycja z PiS-u, rządząca platforma w mieście, nie potrafi uznać tej sprawy wspólnego języka. Zapytam, jak ważne jest to z perspektywy samorządu, te środki?
Te środki są bardzo ważne z perspektywy naszego miasta. Już wiemy, ile środków dodatkowych dzięki zaangażowaniu rządu wpływa do naszego miasta. Szkoła na Strzeszynie, remont poznańskiego szybkiego tramwaju, inne inwestycje, remont tutaj torowiska na Wierzbięcicach. To wszystko mogłoby być zwielokrotnione, gdyby wpłynęły do Poznania środki z Krajowego Planu Odbudowy. sprawy. Szkoda, że Rada Miasta nie potrafiła wokół tej sprawy. To była propozycja radnych Prawa i Sprawiedliwości, konkretnie radnej Klaudii Strzeleckiej. Szkoda, że wokół tej propozycji nie potrafiła powstać większość, która by tą propozycję przyjęła, bo to nie jest temat polityczny. Znaczy, chcieć pozyskać środki dla miasta zewnętrzne, duże, bardzo atrakcyjne, powinni wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych.
To jeszcze na koniec. Wystarczy głosów do tego, żeby odrzucić senackie weto? Jesteście policzeni w Sejmie?
Mamy taką nadzieję, ale oczywiście zawsze to jest autonomia parlamentu i w parlamencie różne rzeczy się już w przeszłości zdarzały. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie niespodzianek.
Ciekawy tydzień przed nami, proszę Państwa. Szymon Szynkowski, Wielsenk, minister do spraw europejskich, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dobrego tygodnia życzę Panu Państwa.
Przyłączam się do tych życzeń. Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.